Gość dnia.
Naszym gościem jest dr Piotr Szopa z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Rozmawia Jerzy Pasierb.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy oczywiście w rocznicę wybuchu II wojny światowej, o tym największym światowym konflikcie. Rozpoczynając od źródeł, właściwie historycy mówią, są takie dwa główne. Jedno to jest źródło totalitaryzmu niemieckiego, wynikłe z ideologii hitlerowskiej, czyli przestrzeni życiowej, rozszerzenia stanu posiadania, chęci opanowania Europy. A może i świata. Gdzieś pewnie w podtekście jest też drugi totalitaryzm.
Dokładnie tak. Tutaj historycy wskazują na te dwie najważniejsze przyczyny. Po prostu ideologia totalitarna, która zakładała pójście w konflikt, zakładała wyniszczenie niepożądanych elementów innych społeczeństw czy innych narodów, czy też tak w wypadku komunizmu też własnego, to bez wątpienia, ale te przyczyny leżą daleko przed II wojną światową. Tutaj możemy powiedzieć, że to niezadowolenie z traktatu wersalskiego, które jakby narastało, potem dołożył się do tego przecież też wielki kryzys ekonomiczny na świecie, ale myślę, że przede wszystkim dojście Hitlera do władzy, bo tutaj wypadki potoczyły się dość szybko i jak widzimy na tych przestrzeni ostatnich lat przed II wojną światową, to widzimy to ciągłe parcie do zrzucenia tego porządku wersalskiego, a w dalszej kolejności do podbicia sąsiednich narodów.
No jeżeli chodzi o rok 1939, to lato 1939 roku, a zwłaszcza jego końcówka, to już był taki długi cień wojny, a przy tym no jakby mnóstwo zdarzeń, wydarzeń, które sygnalizowały, że coś się dzieje, że może do czegoś dojść, bo to i pakt Ribbentrop-Mołotow i podpisanie polsko-brytyjskiego porozumienia, kwestia jakby samego planowanego wsparcia aliantów dla Polski. No i coś, co było niejako na samym końcu, czyli prowokacja Gliwicka, ten bezpośredni powód do wojny, którego szukał Hitler, a którego nie znalazł i który musiał prokurować siłami swoich służb specjalnych.
Tutaj możemy powiedzieć, że ten też ciąg wydarzeń szczególnie szybko zaczął postępować. Możemy zacząć od militaryzacji nad Renii, potem widzimy Anschluss Austrii, potem widzimy z kolei zajęcie części Czechosłowacji itd., itd. Tu widzimy żądania wobec Polski. Twarda odpowiedź ministra Becka, której przekaz za pomocą radia został też posłany. I też gwarancje państw zachodnich, mówię o Francji i Wielkiej Brytanii. Mówię tutaj o tym nieprzypadkowo ze względu na to, że z ich strony to pewien rodzaj odwrócenia frontu niejako, asekuracji własnych, poczyna by jak najdłużej utrzymać się poza wojną, ale też widzimy, że to dążenie do wybuchu wojny było konsekwentnie realizowane przez Hitlera, tak? Słusznie pan zauważył to poszukiwanie pretekstu do rozpoczęcia wojny. Kiedy widzimy, że tutaj pierwotny termin na 26 sierpnia wyznaczony, gdzie już po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli de facto podziału Europy Środkowo-Wschodniej na strefy wpływów na niemiecką i sowiecką, widzimy te dwa totalitaryzmy zaczynają ze sobą współdziałać i to już na formie wojennej. Ten tajny protokół przewidywał po prostu rozbiór chociażby Rzeczpospolitej. I wreszcie widzimy ostatnie dni przed wybuchem II wojny światowej, a więc oczekiwanie, tak jak pan wspomniał, to prowokacja, ale też to, co się działo na granicach, zamachy w dworzec Tarnowie, to jest tego jednym z lepszych przykładów. Działali tu już dywersanci i widać było, że nadciąga wojna.
Druga wojna światowa wybucha. Oczywiście możemy się spierać o to, gdzie padły pierwsze strzały. Mówi się Wieluń, Tczewskie Mosty, Westerplatte i to są te miejsca, gdzie oczywiście w pierwszym rzędzie możemy mówić o tym w początkowych akordach II wojny światowej. No ale oczywiście musimy popatrzeć też w sposób taki syntetyczny na sytuację ogólną. Zajęcie Czech i Moraw, Słowacja jako sprzymierzeniec, wydłużenie linii obronnych, Prusy Wschodnie wiszące nad północną Polską, do Warszawy lotu bojowego samolotu naprawdę niedługi czas. No i oczywiście oprócz tego ukształtowania granic do obrony też jeżeli chodzi o porównanie pewnych potencjałów wojskowych i metod stosowanych w wojnie, to były kompletnie dwie różne rzeczy, jeżeli chodzi o Polskę i Niemcy.
No dokładnie tak. Ta dynamika, o której wspomniałem na początku, czyli to, co się działo w zasadzie od 1938 i 1939 roku, a więc niejako okrążenie Polski przez III Rzeszę, musiało spowodować radykalne zmiany w planowaniu sztabowców naszych, dostosowanie tych okoliczności do wojny. No tutaj trzeba było popatrzeć na potencjały III Rzeszy i Rzeczpospolitej, zwłaszcza o potencjał zbrojny, broni pancernej. Trzeba wziąć pod uwagę też nową taktykę prowadzenia wojny, a więc Blitzkrieg, którego wcześniej nie było i który zmienił oblicze wojny. Jest szereg takich czynników, które pozwalają nam spojrzeć dziś z perspektywy czasu. No już wiemy, jak to wyglądało, ale wówczas była to wielka niewiadoma, jak ta wojna będzie wyglądać. Tej wiedzy nie mieli wojskowi nasi, którzy planowali obronę. Chodziło też o akcent polityczny, a więc zagwarantowanie sobie możliwości politycznej osłony granic Rzeczpospolitej, a więc ta obrona na granicach, co z punktu widzenia wojskowego już nie do końca znajduje uzasadnienie. A jednak brano pod uwagę też taki aspekt, że przecież jeśli nie będzie tej obrony, to cóż będzie w wypadku, kiedy Niemcy na przykład staną i wysuną żądania. Polityka wiąże się z przewidywaniem pewnych ciągów zdarzeń, ale też z pewnymi faktami nieraz dokonanymi i tutaj też brali to pod uwagę. A więc dzisiaj może łatwo nam oceniać, ale kiedy przyjrzymy się na ilość niewiadomych, którymi dysponowali nasi rządzący czy nasi dowódcy, no to widzimy, że to wyzwanie było ogromne.
Mówi się tak, przegrana bitwa graniczna to jest pierwszy z decydujących faktów mówiący o tym, że kampania wrześniowa czy też wojna obronna 1939 roku skończy się tak, a nie inaczej. Później próba ustalenia linii obrony na Sanie i Wiśle, co też ze względu na dysponowanie przez Niemców oddziałami szybkimi i pancernymi się nie udało. Później koncepcja Przedmościa Rumuńskiego, która też niestety zrealizowana nie została, ale gdzieś w tle są jeszcze dwa fakty, o których powiedzieć musimy. Jeden to jest mało znany fakt spotkania w Webwil zachodnich sojuszników, gdzie podjęto decyzję, że ofensywy lądowej na Niemcy nie będzie, a więc de facto, mówią niektórzy, złamano ustalenia sojusznicze ze strony Wielkiej Brytanii i Francji. A drugi to już jest ten powszechnie znany, czyli 17 września i wkroczenie oddziałów sowieckich na teren polskich Kresów.
Pokrótce nakreślił pan pewne etapy kampanii wrześniowej, ale kiedy popatrzymy na ten, jak to się określało, zwrot zaczepny z nad Bzury, kiedy popatrzymy, jak ta bitwa, zwłaszcza w pierwszej fazie, przebiegała, to zaskoczenie sił niemieckich i przesunięcia już na etapie całego frontu wręcz, kiedy popatrzymy rzeczywiście na to, że nasi sojusznicy w Abwil postanowili nie pomagać, a przecież do tego momentu Związek Sowiecki nie podjął walki, oczekując, co się pewnie wydarzy, bo Stalin to cyniczny gracz polityczny, który postanowił odczekać do ostatniego momentu i te wielokrotne monity Niemców, aby włączył się do wojny, dopiero wówczas przystąpił 17 września, to jest symboliczna oczywiście dla nas data. Kiedy widzimy, że pomimo nawały i tej frontowej ze strony Niemców i tej przewagi gigantycznej, ta obrona jednak trwała, no starczy spojrzeć tutaj na Pomorze, zwłaszcza na hel tych obrońców. Oczywiście szereg symbolicznych miejsc, czy też ludzi, którzy tam walczyli, jak wspomniane wcześniej Westerplatte, ale wiele, wiele innych. Wrzesień 1939 roku jest głęboko w naszej historii zakorzeniony. I kiedy później odniesiemy kampanię wrześniową do tego, co działo się rok później we Francji, to widzimy, że tutaj naprawdę nasi dowódcy, nasi żołnierze robili co mogli. Kiedy patrzymy na dwa wówczas dysponujące największym potencjałem militarnym państwa świata, które atakują Rzeczpospolitą, widzimy, że ta obrona trwa tyle. No i szereg też nastąpił, trzeba podkreślać, błędów politycznych, chociażby takich jak słynne z Sowietami nie walczyć, czy niewypowiedzenie wojny, co później rodziło reperkusje w prawie międzynarodowym i w dalszym ciągu zdarzeń. To widzimy, że ta jedna sytuacja była raz, że bardzo skomplikowana. Myślę, że najbardziej chyba w naszych dziejach skomplikowana, bo musieliśmy stawić czoła dwóm największym potęgom światowym. A dwa, że tak naprawdę też tak długa obrona w takich warunkach, to jednak jest wielkie bohaterstwo naszego żołnierza.
Podsumowując niejako, jeżeli chodzi o długość trwania wojny obronnej 1939 roku, to w porównaniu do tego, co działo się na zachodzie kampanii francuskiej, jakby tu wstydzić się nie ma czego. Pokonani zostaliśmy, zaatakowani zostaliśmy z dwóch stron, co też trzeba podkreślić, a nie tylko z jednej, co jeszcze rodziło jakieś szanse przynajmniej na dotrwanie do ewentualnej pomocy. Ale musimy też przypomnieć konsekwencje II wojny. To oczywiście konflikt, który w skali globalnej kilkadziesiąt milionów ludzi, no ale Polska straty 1/5 ludności o stratach materialnych, to już w ogóle trudno mówić, bo one podejrzewam precyzyjnie do końca oszacowane nie będą nigdy, ale chociażby przykład Jasła przecież spalonego praktycznie do okolic 100%. To jest jeden z takich przykładów w Polsce.
Dokładnie tak. To najtragiczniejszy konflikt w dziejach świata i tutaj nasz naród, który był w tym konflikcie od pierwszego dnia praktycznie do ostatniego, bo te reperkusje jeszcze długo, długo po wojnie związane z II wojną światową w Polsce miały miejsce. Tak naprawdę niepodległość uzyskaliśmy dopiero po 1989 roku. Kiedy popatrzymy na straty ludnościowe, kiedy popatrzymy na straty kulturowe, o tym rzadko się mówi, ale straty dla polskiej kultury i w tym aspekcie ludnościowym, przecież pierwszy rok wojny to w zasadzie niszczenie polskiej inteligencji, to tych ludzi kulturotwórczych, inicjatorów różnych przedsięwzięć, liderów naszego narodu. Mordowanie zarówno po jednej stronie, a my tu mówię o akcji AB, i po drugiej zbrodni katyńskiej i przez wszystkie lata. Wyniszczenie chociażby tutaj ludności żydowskiej, Romów i szereg innych zbrodni, których przez cały okres II wojny światowej nie brakowało i po jednej stronie okupacji, i po drugiej. I kiedy popatrzymy na te materialne straty, do dziś nasze muzea cierpią z powodu braku tych eksponatów, które były w rodzinnych zbiorach, ileż jest braków. Kiedy popatrzymy na nieodwracalne w wyniku wojny zmiany struktury społecznej, kiedy tutaj giną chociażby wspomniani przeze mnie Żydzi, ale też ginie warstwa ziemian, bo po II wojnie światowej zupełnie inaczej zostało ukształtowane nasze społeczeństwo. Wielkie, wielkie przesiedlenia w ramach tutaj granic Rzeczpospolitej, których jeszcze chyba świat nigdy nie widział. No to jest szereg takich rzeczy, które właśnie są wynikiem II wojny światowej.
To są jej konsekwencje, o których musimy pamiętać także w tak szczególny dzień jak ten dzisiejszy, czyli w rocznicę jej wybuchu. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i refleksję. Dr Piotr Szopa, oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję.
Rozmawiał Jerzy Pasierb. Ta rozmowa około godziny 9 na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl.